przed nami katecheza, którą wygłosi ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski. Na naszej antenie witamy gorąco i serdecznie księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, metropolitę gdańskiego. Księże arcybiskupie, prosimy o wygłoszenie katechezy.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Dzisiejszą katechezę chciałbym poświęcić zagadnieniu nadziei. Wiemy, że ona jest nam bardzo potrzebna, że nam towarzyszy, że żyjemy nią. Może już na samym początku pytanie, czym jest nadzieja? Co rozumiemy przez słowo nadzieja? Potrzebujemy zatrzymania się w tym temacie. Myślę również dlatego, że dzisiejszy świat stara się nam wmawiać, że nadzieja to swego rodzaju optymizm. Optymizm w rozumieniu świata to nieco innego jak forma nowej wiary, ale bez Boga. Miejsce Boga zajmuje jakiś bożek. Może nim być wiara w technologię, w postęp, w dobra materialne, w odkrycia czy też wynalazki. Wierzy się, że wszelkie nasze ludzkie problemy możemy rozwinąć przy pomocy któregoś właśnie z tych bożków. Na przykład problem zdrowia, że to medycyna wszystko załatwi, przedłuży nam itd., itd. Wiara w nasze zdobycze technologiczne do niedawna była, myślę, bardzo mocna. Nawet do tego stopnia, że zaczęła wypierać rzeczywiście wiarę w Boga. Iluzoryczne szczęście stało się synonimem wolności bez granic, bez Boga, bez zasad i bez prawdy obiektywnej. Ale też wydaje mi się, że zwłaszcza teraz pandemia koronawirusa poddała na szczęście surowej weryfikacji te optymistyczne wierzenia w bożki i pokazała, że bez nadziei, która pochodzi od Boga, człowiek nie jest w stanie poradzić sobie z samym sobą, a co dopiero ze światem. Owszem, pewno bez Boga można też żyć, bo tak niektórzy żyją, ale takie życie pozbawione jest sensu i celu, którym jest przecież dla nas życie wieczne. Zostaliśmy stworzeni do życia wiecznego i ku niemu nieustannie podążamy. Aby to zrozumieć, jest potrzebna właśnie chrześcijańska nadzieja. Bez niej trudno jest zrozumieć cel i sens naszego życia. W przeciwieństwie więc do optymizmu, który buduje wiarę w utopię zbudowania lepszego świata, w pełni wolnego, szczęśliwszego i sprawiedliwszego, nadzieja rozwija trwałą wspólnotę człowieka z Bogiem, a także wspólnotę między sobą, między ludźmi. Wielkość i rozumność chrześcijańskiej nadziei, mówił kiedyś papież Benedykt, odsłaniają się przed nami tylko wtedy, kiedy rzeczywiście wyzwolimy się od fałszywego blasku tej jej świeckich imitacji, czyli tego powiedzielibyśmy optymizmu. Słusznie też i pięknie napisał kiedyś pewien kapłan, podkreślając, że nadzieja obiecuje coś, co wykracza poza ludzkie plany, poza ludzkie możliwości działania. Nadzieja otwiera człowieka na Boga, na Bożą niespodziankę, na przyjęcie daru pochodzącego od kochającego nas Boga. To Jego miłość i moc obiecują nam więcej, niż my sami możemy wypracować czy nawet wymarzyć. Czym jest więc nadzieja chrześcijańska? W rozumieniu chrześcijańskim nadzieja jest nazywana cnotą, stanem wewnętrznym, czy też wewnętrzną predyspozycją. Jakkolwiek byśmy ją nazywali, jest czymś, co jest nam bezwzględnie potrzebne do życia. Nadzieja to dar, albo jeśli wolimy, cnota. I tutaj moglibyśmy zacytować katechizm Kościoła katolickiego, który mówi, że jest to cnota wszczepiona przez Boga w dusze wiernych, aby uzdolnić ich do działania jako dzieci Boże i do zasługiwania na życie wieczne. Stanowią one rękojmię obecności i działania Ducha Świętego we władzach człowieka. Bez nadziei trudno jest więc żyć. Doświadczyliśmy tego wyraźnie teraz w okresie pandemii, ale skądinąd wiemy, że pandemia to nie jedyny problem, z którym konfrontuje się nasza nadzieja. Doświadczamy przecież wielu innych trudności. Możliwe, że te najtrudniejsze to są właśnie związane przede wszystkim z naszą wiarą, naszą codzienną wiarą, wyznawaniem wiary, pojmowaniem wiary, przenikaniem w tajemnicę wiary. A więc jest nam ta nadzieja potrzebna. W znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czym jest ta chrześcijańska nadzieja, możemy też się posłużyć z pewnością Pismem Świętym. Mamy wiele pięknych tekstów, które mówią o czym jest chrześcijańska nadzieja. Między innymi Pismo Święte mówi nam, że nadzieja stanowi centralne słowo wiary biblijnej. I to do tego stopnia, że w niektórych tekstach słowo wiara i nadzieja wydają się być używane nawet zamiennie. Na przykład w liście do Hebrajczyków w słowach z wiarą pełną ściśle się łączy niewzruszone wyznawanie nadziei. To jest Hebrajczyków rozdział 10 zwłaszcza. Przy tym autor natchniony podkreśla pełnię wiary, która została nam objawiona w Jezusie Chrystusie. Sam Jezus Chrystus jest wypełnieniem starotestamentalnej nadziei. Również na przykład święty Piotr, zwracając się do chrześcijan, wzywa: bądźcie zawsze gotowi do obrony waszej nadziei, która jest w was. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 3. W zachęcie Piotrowej nadzieja oznacza wiarę. A więc Pismo Święte utożsamia czasem nadzieję z wiarą. Słowa świętego Pawła, jeszcze w innym miejscu, w nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni, nasuwają pytanie, na czym polega owa nadzieja, która jako nadzieja jest zbawieniem. I tutaj papież Benedykt XVI w encyklice, znana nam jest ta encyklika Spe Salvi, mówi, że odpowiedź na to pytanie jest zawarta w liście do Efezjan. Zanim Efezjanie spotkali Chrystusa, mówi święty Paweł, nie mieli, mówi papież Benedykt, nie mieli nadziei, ponieważ nie mieli Boga na tym świecie. Poznać Boga, prawdziwego Boga, oznacza otrzymać nadzieję. Słowa te pouczają nas, jak ważną rzeczą jest świadomość otrzymanego daru spotkania z Bogiem. Kiedy wczytujemy się na przykład w życiorysy świętych czy wyznania różnych konwertytów, zauważamy, że motywem ich nawrócenia było właśnie to, iż uświadomili sobie, że Bóg jest osobą, a nie jakąś tam ideą, mniej lub bardziej sprecyzowaną, i że ten Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie nawiązał kontakt z człowiekiem. Że dla tego człowieka przyszedł na świat i z nim pozostaje, i że otacza go nie miłością i pragnie jego dobra. Trzeba więc otworzyć się na Jezusa Chrystusa. Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale jest też przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie. Ewangelia jest samą osobą Jezusa Chrystusa. Mroczne wrota czasu, przyszłości zostały właśnie otwarte na oścież. Kto ma nadzieję, żyje inaczej. Zostało mu dane nowe życie, komentuje wymownie papież Benedykt XVI. Z tej racji, wczytując się czy przenikając słowa papieża, jakoś odczytujemy pewną wymówkę, jaką nam papież stawia, że dla nas, którzy od zawsze żyjemy z chrześcijańską koncepcją Boga i przywykliśmy do niej, posiadanie nadziei, która pochodzi z rzeczywistego spotkania z Bogiem, jest już czymś, z czego niemal nie zdajemy sobie sprawy. Żyjemy niekiedy, jakbyśmy jej nie rozumieli, tej nadziei, albo o niej zapomnieli, albo nie brali jej nawet pod uwagę. Może właśnie dlatego przychodzą mi na myśl słowa znanego hinduskiego przywódcy duchowego Mahatmy Gandhiego, który rozczytywał się na przykład w Ewangelii i uważał Jezusa za doskonały wzór do naśladowania, za niedościgniony, możemy nawet powiedzieć, wzór dla nas chrześcijan. Ale sam nie nawrócił się na chrześcijaństwo. Kiedy zapytany został przez jednego z dziennikarzy, dlaczego się nie nawrócił na chrześcijaństwo, odpowiedział, że chrześcijanie go przerażają swoim życiem. Dlatego, że nie żyją nadzieją, nie żyją Jezusem Chrystusem i nie starają się tej nadziei rozwijać w sobie. Może właśnie jako antidotum na tę sytuację nieświadomości, czy jakbyśmy nie nazywali tego wielkiego daru, jakim jest nadzieja nasza, którą otrzymaliśmy od Boga, papież przed kilku laty przedstawił nam jako wzór tej nadziei Józefinę Bakitę, którą kanonizował przed kilku laty. Myślę, że warto tutaj, to jest sudańska niewolnica, myślę, że warto o niej wspomnieć, dlatego że to ją właśnie papież postawił jako wspaniały przykład na odnalezienie nadziei, a w niej Boga w naszym codziennym życiu. Ta prosta święta, urodzona około 1869 roku w Darfurze, w Sudanie, porwana w wieku 9 lat przez handlarzy niewolnikami, była 5 razy sprzedawana na targach niewolników w Sudanie. Jeden z jej panów, pewien generał, niemal każdego dnia chłostał ją aż do krwi. Pozostały jej po tym do końca życia 144 blizny. W końcu, w roku 1882, została sprzedana włoskiemu konsulowi Kalisto Lenianiemu, który w odróżnieniu od dotychczasowych okrutnych panów był człowiekiem głęboko wierzącym. Do tej pory znała tylko panów, którzy ją poniżali i maltretowali, albo w najlepszym przypadku uważali ją za użyteczną niewolnicę. Od tego czasu miała dobrego patrona, od którego usłyszała o innym patronie, który jest uosobieniem dobroci. Dowiedziała się, że ten patron ją także zna. Wie o jej cierpieniu, co więcej, ją kocha i oczekuje po prawicy Boga Ojca, aby jej wynagrodzić za wszystkie cierpienia. Jest nim Jezus Chrystus, który oddał za nas swoje życie na krzyżu. Po raz pierwszy wstąpiła w nią nadzieja, uświadomiła sobie, że tak naprawdę jest naprawdę kochana i cokolwiek się zdarzy, jest przez Niego oczekiwana z miłością. Przez poznanie tej nadziei została odkupiona. Nie czuła się już niewolnicą, ale wolną córką Boga. Zrozumiała też, co święty Paweł miał na myśli, gdy przypominał Efezjanom, że przedtem byli pozbawieni nadziei i Boga na ziemi. Nie mieli nadziei, bo nie mieli Boga. To też, gdy zdjęto z niej znamię niewolnictwa i proponowano, aby wróciła do Sudanu, Bakita postanowiła pozostać we Włoszech i tu dzielić się swoją nową nadzieją. 9 stycznia 1896 roku przyjęła chrzest, bierzmowanie i pierwszą komunię świętą z rąk patriarchy Wenecji. Niedługo potem wstąpiła do zgromadzenia sióstr kanosjanek, gdzie 8 grudnia 1896 roku złożyła śluby zakonne. Odtąd, poza swoimi zajęciami w zakrystii i na portierni klasztoru, wiele podróżowała po Włoszech, aby dzielić się z innymi swoim darem nadziei. Na spotkanie z nią przychodziły tłumy ludzi spragnionych nadziei. Nadziei, która się w niej zrodziła i która ją odkupiła, nie mogła przecież zatrzymać dla siebie, dlatego się nią dzieliła z innymi. I myślę, że przykład świętej Bakity zawiera w sobie mocną zachętę dla każdego z nas, abyśmy się zastanowili nad swoją nadzieją, nad tym, jak my przeżywamy tę nadzieję. A do tej nadziei przecież wiemy, że zachęcał nas tak bardzo mocno święty Jan Paweł II, kiedy mówił te słynne słowa: wypłyń na głębie. Nad tymi słowami chciałbym się jeszcze zatrzymać, ale może za chwilę. Teraz chciałbym kilka słów powiedzieć na temat, skąd się bierze nadzieję, na czym opierać tą naszą nadzieję. Skąd ona się w nas bierze, jak ją odbudować. Jako chrześcijanie, jako kapłani, osoby konsekrowane, czy też wierni świeccy, nie możemy zapominać, że dla nas, jak kiedyś napisał papież Benedykt XVI, pierwszym istotnym miejscem uczenia się nadziei jest właśnie modlitwa. Jeśli nikt mnie już więcej nie słucha, Bóg mnie jeszcze słucha. Jeśli już nie mogę z nikim rozmawiać, pisał papież, nikogo wzywać, zawsze mogę mówić do Boga. Jeśli nie ma już nikogo, kto mógłby mi pomóc tam, gdzie chodzi o potrzebę albo oczekiwania, które przerastają ludzkie możliwości trwania w nadziei, on może mi pomóc. Bóg może mi pomóc. To ważne słowa. Mają one dla nas wielkie znaczenie, bowiem zapewniają nas, że nasza modlitwa zawsze dociera do Boga i jest zawsze przez Niego wysłuchiwana. Świadomość, że ktoś nas wysłucha, że ktoś interesuje się naszym losem, ma ogromne znaczenie. A przecież w tym przypadku to nie jest ktoś przypadkowy. To sam Bóg, który wysłuchuje naszych modlitw. Święty Augustyn w jednej ze swoich homilii na temat pierwszego listu świętego Jana, mówiąc o wewnętrznej relacji zachodzącej między modlitwą i nadzieją, definiuje modlitwę jako ćwiczenie pragnienia. Człowiek został stworzony dla wielkiej rzeczywistości, dla samego Boga, aby był przez Niego wypełniony. Jednak jego serce jest zbyt ciasne dla tej rzeczywistości, która została mu przeznaczona. Musi więc to swoje serce nieco rozszerzyć. To rozszerzanie serca dokonuje się przez stałą praktykę modlitwy. Ukierunkowuje człowieka na rzeczy wielkie, na rzeczy przyszłe. Aby nasza modlitwa mogła być źródłem nadziei, powinna więc dotyczyć rzeczy istotnych, niematerialnych albo duchowych. Bo czasem się modlimy o rzeczy, o które nie powinniśmy się modlić, o rzeczy jakieś bardzo przyziemne, o rzeczy jakieś bardzo prozaiczne. Kiedyś pamiętam, jedna z osób mówiła, że ona się modli, żeby wygrać totolotka. To nie jest przedmiot modlitwy. Nie można prosić Boga o rzeczy powierzchowne i o wygody, których pragniemy w danym momencie, ulegając małej, fałszywej nadziei, która odwodzi nas od Boga. Przecież w Ewangelii czytamy słowa samego Jezusa, który napominał swoich słuchaczy: nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Popatrzcie, mówił dalej Jezus, przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją ani żną, nie zbierają do spichrzu, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Przecież ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. To są słowa Jezusa Chrystusa, które zachęca nas do tego, abyśmy troszczyli się o rzeczy o wiele ważniejsze, a więc o nasze zbawienie, a wszystko inne będzie z pewnością nam dodane. Aby modlitwa więc mogła wpływać na rozbudzenie nadziei, potrzeba postawy też pokory wobec Boga, ku któremu jest ona zwrócona. Potrzeba wytrwałości na modlitwie. Ta wytrwałość na modlitwie sprawia, że nadzieja w nas wzrasta. I tu może też chciałbym przytoczyć taki przykład. Otóż w roku 2008 papież Benedykt XVI przyjął na prywatnej audiencji panią Ingrid Betancourt. Pani Betancourt była Kolumbijką francuskiego pochodzenia. W roku 2001, kandydując na urząd prezydenta Kolumbii, została uprowadzona przez rebeliantów z grupy FARC. To były grupy, które działały w dżungli kolumbijskiej i które przeciwstawiały się wszelkim rządom. Ślad więc po niej zaginął od 2001 roku. Od czasu do czasu tylko pojawiały się jakieś tam pogłoski, że pani Betancourt była prawdopodobnie przetrzymywana w niedostępnej dżungli kolumbijskiej. W czerwcu 2008 roku świat obiegła wiadomość, że Ingrid Betancourt została uwolniona. Niedługo potem papież przyjął ją na audiencji. Zapytana po audiencji przez dziennikarzy, po co przyjechała do papieża, bo wcześniej nigdy się nie deklarowała osobą aż tak bardzo wierzącą. Właśnie kiedy została zapytana przez dziennikarzy, po co przyjechała do papieża, odpowiedziała: przyjechałam mu podziękować za wlanie we mnie nadziei. Może to właśnie wybrzmiewa dziwnie, ale tak się stało. I odpowiada dalej pani Betancourt: któregoś dnia w dżungli, kiedy po długim marszu byłam już całkowicie wyczerpana, zrezygnowana i gotowa na wszystko, byleby tylko się skończył mój koszmar, usłyszałam przez radio, którą mieli rebelianci FARC, głos papieża, który wzywał, aby mnie uwolniono i zapewniał, że się za mnie modli. To coś niesamowitego, mówiła pani Betancourt. Papież modlił się za mnie. Ten moment zaważył na przyszłości. Poczułam, że wstąpiła we mnie nowa nadzieja. Zaczęłam się modlić i ja każdego dnia modliłam się, żeby ta nadzieja moja mnie nie opuściła. Zaczęłam się modlić i zwracać zwłaszcza do Matki Bożej, przekonana, że ona mnie zrozumie. Od tej chwili wiedziałam, że moje uwięzienie się skończy. I tak się stało. Modlitwa stała się dla mnie wszystkim. To ona dodawała mi nadziei, to ona mnie budowała, to ona mnie podnosiła na duchu. Myślę, że tej wypowiedzi pani Betancourt nie trzeba komentować. Jest ona nader wymowna, w jaki sposób modlitwa staje się źródłem naszej mocy i przede wszystkim naszej nadziei. Ale wiemy, że takich przykładów można by przytaczać bardzo wiele. Przecież każdy z nas gdzieś w jakimś tam momencie swojego życia ich doświadczył i to doświadczył ich wiele. Czasem w sytuacjach bardzo trudnych, kiedy właśnie się pomodlił, kiedy zwrócił się do Pana Boga bezpośrednio, czy też pośrednio przez pośrednictwo orędownictwa Matki Bożej, czy też świętych, doznawał jakiegoś wewnętrznego umocnienia, jakiejś nowej radości, jakiejś nowej nadziei. To jest właśnie przykład, że modlitwa tę nadzieję w nas rozbudowuje i umacnia. Jest to ważne również dlatego, że przecież jako chrześcijanie tę nadzieję musimy wnosić w dzisiejszy świat. I chciałem tu właśnie powrócić do wspomnianych wcześniej słów papieża świętego Jana Pawła II, słów Duki Naltum, wypłyń na głębie, które wpisał tak mocno w nasze umysły, a może jeszcze bardziej nasze serca na początku tego nowego tysiąclecia. Papież zachęcał nas do wypłynięcia na głębie z odwagą, z przekonaniem, do patrzenia w przyszłość z ufnością w Słowo Boże. O tym mówi Nowo Milenium in Euntae. Dodawania świadectwa nadziei w dzisiejszym świecie. Chrześcijanin to przecież świadek nadziei w świecie. ten temat został podjęty i pogłębiony przez, potem też przez papieża Benedykta XVI, który dał nam piękną encyklikę Spe Salvi Facti Sumus, w nadziei, bowiem już jesteśmy zbawieni. To zaczerpnięty tekst z listu do Rzymian z rozdziału 8. Papież wyjaśnia sens tych słów, tłumacząc, że odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić w czoło naszej teraźniejszości. Teraźniejszość, nawet uciążliwa, można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel, jeśli tego celu możemy być pewni. Jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi, spe salvi właśnie numer jeden z encykliki. Idąc za tokiem myśli papieża, należy sobie postawić pytanie, jakiego rodzaju jest ta nadzieja. Bardzo mi się podobało to, co na ten temat tego wnoszenia nadziei w dzisiejszy świat powiedział kiedyś sługa Boży, wietnamski kardynał Van Tuan. Chcę tylko przypomnieć, że to kardynał, który wiele lat spędził, ponad 12 lat spędził w więzieniu, z czego 9 w całkowitej izolacji, nie mając żadnej winy. Porównał on tę sytuację do dzisiejszego, tą konfrontację, czy wnoszenie na dzisiejszy świat do konfrontacji, do sytuacji z biblijnej opowieści o Goliacie i Dawidzie. Znamy to z Księgi Samuela. Biblijny Goliat to olbrzym. Jego widok przeraża i wzbudza prawdziwy strach. Również i nam wydaje się, że świat jest olbrzymem, który nas może przerażać. Nie brakuje też i tych, którzy, tak jak w przypadku Dawida, którzy robią wszystko, aby nas w tym przeświadczeniu niemocy utwierdzić na wzór Saula. Saul, który widział Goliata, mówił do Dawida: to niemożliwe, byś stawił czoła temu Filistynowi i walczył z nim. A jednak trzeba wyjść i stanąć mu naprzeciw. Dawid jest przykładem, jak należy to czynić. Jego doświadczenie jest na co wyraz, możemy powiedzieć, aktualne i stanowi dla nas wymowną lekcję. Czytamy w Księdze Samuela. Początkowo Dawid założył na siebie zbroję, włożył na głowę hełm z brązu i opiął pancerz. Przypiął też miecz na swoją szatę, po czym oświadczył: nie potrafię się w tym poruszać, gdyż nie nabrałem wprawy. W walce z Goliatem tego świata, który utożsamia pustkę, często bezsens, egoizm i zło, podkreśla kardynał Van Tuan, wydaje nam się niekiedy, że powinniśmy posługiwać się metodami świata. Ale szybko sobie uświadamiamy, jak Dawid, że nie jesteśmy w stanie ich używać, nimi walczyć. One są nam obce. Nie możemy się nimi posługiwać. Również i Piotr, pamiętamy, kiedy w Getsemanie chwycił za miecz w obronie Jezusa, usłyszał od niego słowa: schowaj miecz do pochwy. Jako chrześcijanie, jako Kościół, mamy inną broń do walki z Goliatem dzisiejszego świata. Mówi nam o nich jeszcze raz Dawid z pierwszej księgi Samuela. Złorzeczył Filistyn Dawidowi, czytamy. Zbliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom. Dawid odrzekł Filistynowi: ty idziesz na mnie z mieczem i dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk izraelskich. Iść naprzeciw zła w imię Pana Boga zastępów. To jest właśnie prawdziwa nasza broń. I w imię Boga zastępów, z nadzieją, że to Bóg nam dopomoże. Dawid przypomina nam, że nawet jeśli nie mamy zbroi ani mocy tego świata, jesteśmy przyodziani, jak powie potem jeszcze bardziej, jeszcze wymowniej święty Paweł apostoł, mocą Bożą. Sam Paweł, aby się o tym przekonać, musiał się natrudzić i znosić nawet gorzkich rozczarowań i porażek. Pamiętamy Koryn, Ateny, kiedy mu mówili: posłuchamy cię innym razem. Ale to one doprowadziły go do głębokich wewnętrznych przeżyć, których otrzymał światło od Jezusa Chrystusa, że ma wyzbyć się siebie samego, a przyoblec się w zbroję wiary i nadziei. Innymi słowy, pójść w imię Chrystusa, zapominając o sobie. I to był początek potem wielkich sukcesów Pawłowych. Wiemy, założył bardzo wiele wspólnot chrześcijańskich wzdłuż Morza Śródziemnego, docierając aż do Hiszpanii. Jako wierzący mamy zawsze w imię Boże i mocą Bożą kierować się w przeciwstawianiu się dzisiejszemu światu. Każdy z nas jest mniejszym lub większym Dawidem czy też Pawłem. Jak oni, stajemy przed niepowtarzalną szansą konfrontacji z Goliatem i uwolnienia kogoś spod jego mocy, wlania nadziei w jego serce. Nie należy się przerażać swoją małością, niepozornością, brakiem talentów. Nasze dobre czyny wypływające z wiary i nadziei są jak ziarno wrzucone w ziemię. Czy śpisz, czy czuwasz, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, a ty sam nie wiesz jak, przypomina nam Jezus ustami Ewangelisty Marka. Ważne, żebyśmy siali tę nadzieję, byśmy ją wnosili w dzisiejszy świat, a wzrost tej nadziei w sercach innych dokona sam Jezus Chrystus. Sam Jezus na swoich najbliższych przecież współpracowników wybierał nie potężnych tego świata, nie bogatych, nie kapłanów świątyni jerozolimskiej, ale ludzi słabych, nic nieznaczących w społeczności, niekiedy nawet z marginesu życia, ludzi prostych, tak jak pasterze, sami uczniowie, grzesznicy i inni. Choć nierzadko wydaje nam się, że jesteśmy posłani też jako owce między wilki, choćby nawiązując do Ewangelii świętego Łukasza, to w tej naszej małości, słabości, prostocie, czy nieporadności, niepozorności, stajemy się ukrytym zaczynem, solą ziemi, która potrafi nadać jej smaku, albo też, jak chcemy, światłem świata, o którym mówi ewangelista Mateusz. A zatem nie tylko, że nie jesteśmy skazani na porażkę, ale wręcz przeciwnie. Stajemy się źródłem nadziei dla innych, na tyle jednak, na ile pozostajemy w jedności z Bogiem. Wspomniany wcześniej kardynał Van Tuan, który bez żadnej winy spędził, jak powiedziałem, w więzieniu ponad 12 lat, z czego 9 całkowitej izolacji, doświadczył wyjątkowo tej nadziei. Swoje cierpienia opisał w książce zatytułowanej Modlitwy Nadziei. W więzieniu, w sytuacji wydawałoby się całkowitej desperacji, słuchanie Boga, możliwość mówienia do Niego, dodawały mu siły i nadziei. Po zwolnieniu z więzienia dla wielu ludzi na świecie stał się świadkiem nadziei. Tej wielkiej nadziei, która nie gasi nawet podczas nocy samotności, w czasie najciemniejszych nocy, jakie mogą się zdarzyć każdemu. Sens tych świadectw ma swoje korzenie w Wieczerniku, gdzie Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy modlił się: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Tymi słowami Jezus prosił Ojca za apostołów i za wszystkich swoich uczniów aż po skończenie czasu, a więc również za nas. Kiedy więc nas posyła z nadzieją do tego świata, to możemy być pewni, że nam towarzyszy Jego opieka i Jego wsparcie. Bo przecież Bóg swoich uczniów, gdziekolwiek by nie żyli i działali, nie może zostawić, nie może o nich zapomnieć. Nie może nie wysłuchać, zwłaszcza w potrzebie. Nie może nie wesprzeć. On jest naszym kochającym Bogiem Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci. Świadomość, że Bóg o mnie pamięta, niech więc rozbudza we mnie i pogłębia nadzieję, a jednocześnie niech sprawia, bym stał się i ja źródłem poniekąd tej właśnie nadziei dla innych. Dziękuję za uwagę.
Bardzo gorąco dziękujemy za wygłoszenie katechezy. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Ksiądz arcybiskup pozostaje również z nami w tym dialogu po katechezie, a zatem zapraszamy Państwa do współtworzenia czasu katechezy. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Już wyłączę.
Będziemy wdzięczni. Kto do nas telefonuje?
Panie Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zofia z Podbeskidzie.
Prosimy.
Korzystam z możliwości połączenia się z księdzem arcybiskupem. Chcę poruszyć sprawę niezwiązaną z tematem katechezy, ale bardzo ważną obecnie w obecnym stanie Kościoła. Proszę mi pozwolić. W poprzednią sobotę usiłowałam 24 razy się dodzwonić. Automat mnie tyle razy rozłączył, bo połączenie niemożliwe. Chodzi mi o zniesienie ograniczenia ilości osób przebywających w kościele. 21 lub 22 maja słyszałam i mam zapisane, ponieważ było kilka tych złagodzeń wirusowych, wtedy piszę. Zapisałam między innymi, od 29 maja będzie bez limitu w kościele, ale w maskach. 28, 9, 30 nasłuchuje i cisza o kościołach. Nie słyszę też
pani,
żadnej
pani informacji. Zofiu, dziękujemy bardzo. Księże arcybiskup, prosimy.
Tak, no to znaczy wiem, że no wszyscy byśmy chcieli, by te wszystkie limity były zniesione, bo przecież to troszeczkę dla mnie też jest dziwne, że otwarte są baseny, siłownie, otwarte są kina, czy jeszcze inne. No natomiast w kościele są jakieś jeszcze ograniczenia. Wiem, że przewodniczący konferencji episkopatu wysłał petycję do rządu, by też no, wziąć to pod uwagę. Ostatnio też wypowiedział się rzecznik, że jest rozmowa z rządem, by usunąć limity, widząc, że no, tych zakażeń jest mało i nie ma potrzeby takich obaw.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Ewa z Wrocławia.
Prosimy Panią Ewo.
Ja chciałam nawiązać do tego, co ksiądz arcybiskup powiedział, że nie własnymi siłami mamy walczyć, ale mamy walczyć mocą Jezusa Chrystusa. I też w Starym Testamencie są tego przykłady, że to Bóg walczył za Izraela. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Wiele przykładów tego, że to Bóg w Starym Testamencie walczył za Izraela i tak dalej. Nowy Testament jest jakimś uzupełnieniem też Nowego, Starego Testamentu. Jezus tego, czego od nas wszystkich pragnie, to właśnie byśmy w pierwszym rzędzie byli świadkami tej nadziei, świadkami wiary. Też byśmy tej wiary się nie wstydzili, byśmy tę wiarę głosili. Myślę, że o wiele by się zmieniło bardziej nasze życie, gdybyśmy naprawdę byli ludźmi nie lękającymi się wiary, nie bojącymi się wiary, gdybyśmy ukazywali tę naszą wiarę, przede wszystkim naszą nadzieję i stawali się naprawdę takim pięknym przykładem dla innych. To, co wspomniałem o Gandhim, no to są bardzo mocne słowa dla nas i myślę, że te słowa no, powinny nam dać dużo do myślenia, rzeczywiście na ile my żyjemy tym wszystkim, bo owszem słyszymy wiele pięknych słów i wczytujemy się w Ewangelię i medytujemy słowa Jezusa Chrystusa, a gdzieś brakuje tego przejścia od słowa, czy wcielenia tego słowa Jezusa Chrystusa w nasze życie, albo jeszcze lepiej uformowania, czy formowania naszego życia według tego słowa, które Jezus nam przekazuje. Bo to słowo Ewangelii to słowo żywe. Jezus nieustannie do mnie mówi. To nie to, że powiedział 2000 lat. On wypowiedział, ale to słowo jest ciągle żywe dla nas. I często tak na przykład łapiemy się na tym, że jakiś tam urywek z Pisma Świętego, z Ewangelii czytaliśmy wielokrotnie i nic nam nie mówił, nagle coś nam zaczyna mówić. Nagle coś nam zaczyna mówić i coś, co wcześniej było takie zupełnie zrozumiałe, teraz zaczynam rozumieć. To jest właśnie moment, w którym Jezus zobaczył, że nasze serce jest przygotowane, że nasze serce jest gotowe, że jesteśmy otwarci na to Słowo Boże i wtedy daje nam możliwość, abyśmy to Słowo zrozumieli, czy to Słowo jakoś tak wcielili w nasze życie.
ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Prosimy, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef z Krzyżynaku Białegostoku. Witam się redaktora i księdza arcybiskupa od niedawna jeszcze białostockiego, ale i Gdańsk też mi bliski, bo kilkanaście lat mieszkałem tam. Z księżyna się znamy z księdzem biskupem, ale nie o tym chcę mówić. Z szkoły imieniem księdza błogosławionego Sopoćki byłem przez 10 lat pomocnikiem, samarytaninem takim dosłownie można powiedzieć, bo woziłem kapelana, miał dekret na hospicja domowe, księdza wrybistę, ojca Piotra Bondarczuka, pozdrawiam, mieszka w górnej grupie. Kiedyś mnie zaprosił do takiego chorego, żeby go zawieźć, ale równocześnie, żebym przyjął taką rolę, spytał oczywiście, czy chcę być chrzestnym mojego rówieśnika, początek lat 50. urodzonego, Tadeusza też, tak miał na imię. Ten człowiek już nieżyjący, ale był już w takim ostatnim stadium choroby nowotworowej. Leżał tam w takim prywatnym domu, ulica Trawiasta, tam ksiądz pewnie, biskup zna te rejony na Jaroszówce. I no już nie wstawał, leżał, ale potrafił rozmawiać, był przytomny, więc no nie był ochrzczony. Był synem milicjanta jakiegoś tam perlowskiego i też tak się po tej Polsce przemieszczali. Nawet nie wiedział, w którym miejscu mógł być ochrzczony ewentualnie. Więc ja wynalazłem nawet to miejsce, gdzie on był urodzony. Proboszcz nie był pewny, czy ten zapis chrzcielny to tam był dokonany, czy był ochrzczony potajemnie. W każdym razie przekonywałem go, żeby został ochrzczony. Dlaczego dzwonię? Dlatego, że ksiądz biskup powiedział tutaj w swojej katechezie, że nie należy prosić o te sprawy materialne, tak jakby na przykład o wygraną w totolotka. On właśnie był, on miał tego farta w życiu, wygrał w totolotka nawet do razy, więc był, można powiedzieć, milionerem, ale leżał no zupełnie w obcym domu, cały majątek jego jakoś tam się rozpłynął. I takie rozmowy były dość głębokie, dwa razy u niego byłem, próbowałem go właśnie namówić, mówię, zaproponowany zostałem tu jako twój ojciec chrzestny. Opowiadałem tam o moim przyjacielu też, takim pierwszym marszałku Trębaczowskim, profesorze, którego ksiądz Gładczuk, na pewno ksiądz biskup go pamięta, nie wiem, czy za kadencję księdza biskupa.
Oczywiście.
Tak. I później koło hotelu Gołębieski jest tam to małe hospicjum, bo myśmy budowali to hospicjum, to gdzie doktor Borowski tam nim już w stacjonarnym, natomiast wtedy jeszcze ten właśnie werbista był od domowych. No i jakoś się przypadkiem można powiedzieć, chociaż przypadków nie ma w tym przypadku, znalazłem na takim spotkaniu. To było spotkanie opłatkowe w tym właśnie małym hospicjum tam przy Gołębieskim. I ten Tadeusz już leżał, praktycznie no niewiele kontaktował, ale spytałem go, czy on został ochrzczony. Więc mówię, sprawdzałem, raczej nie. On mówił, że ma pogodzony z Panem Bogiem już tak dalej. Ja powiedziałem to księdzu Gładczukowi, bo ksiądz biskup wie, on był takim też wolontariuszem i takim. No i potem, jak powiedziałem, mądremu dość, okazało, że właśnie ksiądz Gładczuk go ochrzcił, więc czuję się trochę ojcem chrzestnym tego Tadeusza, który odszedł do Pana Boga i w jakiś sposób też mu jako Samarytanin, bo to jest katolickie stowarzyszenie, jestem prezesem, w jakiś sposób uczestniczyłem w tym właśnie jakby tym niematerialnym właśnie zaopatrzeniu tego człowieka na życie wieczne.
Dziękuję, Panie Józefie, szczęść Boże. Prosimy, ksiądz arcybiskup.
Dziękuję za świadectwo. Myślę, że no ważne właśnie w ten sposób też spotykamy różnych ludzi na naszej drodze. To może jest właśnie ta nasza misja chrześcijańska, w której nas posyła Jezus do wszystkich ludzi, gdzie spotykamy tych, którzy są z dala od Pana Boga, tych, którzy gdzieś się pogubili w życiu może, tych, którzy żyją chrześcijańską nadzieją. I wtedy, jeśli my się otwieramy też, jeśli jesteśmy gotowi za przykładem samego Jezusa Chrystusa włączyć się w tą misję Jego, no to nam da gdzieś takie inspiracje, które, dzięki którym możemy komuś pomóc i kogoś też doprowadzić do spotkania z Bogiem. No to jest to piękne, co wspominałem o świętej Bakicie właśnie w ten sposób, że też dzięki temu konsulowi Kalisto Włochowi odkryła, kim jest Pan Bóg też, przyjęła chrzest, bierzmowanie i pierwszą komunię świętą i dzięki temu no potem no, stała się takim źródłem nadziei dla wielu innych, dając przykład, jak należy zawierzać nieustannie Panu Bogu.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Nie będzie pochwalany jeszcze z Maria Fredziewicza.
Teraz i zawsze.
O, to jeszcze ciekawe, że my musimy się
udawać
na kapłanach.
Halo? Halo? O, niestety. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Nadrenii.
Prosimy, Pani Anna.
Witam serdecznie ojca Benedykta, tak? I jego ekscelencję księdza arcybiskupa. Księże arcybiskupy, ja mam takie proste pytanie właśnie, czy w związku właśnie z tym, że mamy tą, właśnie mamy wiarę, nadzieję, miłość, tą, jakby to nazwać, trój... Nie wiem, jak to nazwać, proszę, księże arcybiskupie. Czy można, mogę więc powiedzieć, że nadzieja wynika z mojej wiary, o ile mam silniejszą wiarę, to mam nadzieję. I jeśli moja nadzieja, moje nadzieje się spełnią wobec tego, że jestem, że mam silną wiarę, to prowadzi mnie do miłości, do tego, żeby właśnie nie, szczególnie nie przyjaciół, jeśli ktoś nas zawiedzie, a kochaliśmy go kiedyś. Tak jest w przypadku w mojej rodzinie, mojego szwagra, którego po prostu, proszę księdza, jego ekscelencjo, ja po prostu uwielbiałam męża mojej siostry. I on, robiąc mi krzywdę, jednocześnie, to jak w Dostojewskim, im więcej robił mi krzywdę, ale naprawdę krzywdę, to mnie więcej nienawidził. A ja przypominałam sobie, jak to jest możliwe, że ja po prostu powinnam pamiętać o tym, że ja go kochałam. I właśnie, księże arcybiskupie, 3 tygodnie, bo jesteśmy w uzdrowisku, siostra mieszkała gdzie indziej z moim szwagrem i pierwszy raz po 3 tygodniach idzie do mnie na kawkę. Także moja nadzieja się spełniła, bo nie był przez cały czas. No, takie proste właśnie, czy można tak, czy dobrze myślę, księże arcybiskupie.
Dziękujemy, prosimy, księże arcybiskup.
To, co wspomniałem wcześniej, że święty Paweł bardzo często, kiedy mówi nadziei, mówi o wierze, a więc podkreśla, że ta więź między wiarą i nadzieją jest bardzo taka głęboka, to znaczy z wiary wypływa nasza nadzieja, bo wiara przede wszystkim nas odnosi do Boga, jednocześnie pozwala nam tą wiarą żyć w relacji do drugiego człowieka. Jeśli my tę wiarę pogłębiamy, to znaczy pogłębiamy ją przez kontakt z Panem Bogiem, no to przecież siłą faktu zawierzamy wszystkie sprawy, które się w naszym życiu dzieją, wszystkie sprawy, które nas dotyczą. Czasem są to sprawy bardzo trudne, ale one nam pozwalają przetrwać i wierzyć, że to się może zmienić. Przykład kardynała Wantuana. Ja go nie rozwijałem, nie chciałem go rozwijać, ale to jest przepiękny przykład. Człowiek, który nic nie zrobił, nikomu złego nie zrobił, a tylko dlatego, że komuniści, kiedy w 75 roku zajęli ówczesny Sajgon, dzisiaj Ho Chi Minh Ville, uznali, że jego nominacja tam na biskupa to była zmowa między Watykanem a Amerykanami. I stąd go uwięzili na prawie 13, ponad 12 lat, z czego 9 lat w całkowitej izolacji. Jeśli pomyślimy, ile ten człowiek wycierpiał, no być niewinny, gdybyśmy się znaleźli w takiej sytuacji. I on sam mówi, gdyby nie wiara, którą miałem w Pana Boga, która mi dodawała nadziei, że jednak się skończy ten koszmar, no to przecież można by się załamać. I tu jest właśnie ważne, żebyśmy rozwijali wiarę, a wiara rozwija nadzieję naszą. Że jednak Pan Bóg czasem pozwala nam pocierpieć, czy dopuszcza nawet cierpienia na nas, po to byśmy się oczyścili jeszcze bardziej, byśmy jeszcze bardziej zwrócili swoje serce do Boga, byśmy jeszcze bardziej kochali drugiego człowieka, No na przykład weźmy chociażby też Judasza. Pan Jezus go nigdy nie odrzucił, dał mu możliwość. To właśnie Judasz nie przyjął tej, powiedzmy takim dzisiejszym językiem, wyciągniętej ręki ze strony Jezusa Chrystusa, nie? Ale gdyby się zwrócił do Jezusa, to Jezus by mu przebaczył też i dałby mu możliwość, ale on odrzucił nadzieję. A jeśli człowiek odrzuca nadzieję, no to właściwie sobie stawia kres wszystkim swoim planom i celom swojego życia. Więc na pewno, bezwzględnie, wiara jest bardzo mocno połączona z nadzieją i im więcej tej wiary jest w nas, tym więcej nadziei i wzajemnie nadzieja też w jakiś sposób, jeśli tak możemy użyć takiego języka, odpłaca się, wpływając pozytywnie i umacniając naszą nadzieję, bo daje konkretny efekt tej naszej wiary.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł. Dziękuję księdzu arcybiskupowi za jego słowa. Pozdrawiam również ojca. I słowa księdza arcybiskupa zrodziły taką refleksję. Na pierwszy plan wysuwa mi się składania nadziei w Słowie Bożym, bo ono nigdy nie zawodzi, jest ponadczasowe. I tutaj święty Paweł podaje takie słowa w liście do Rzymian. Bracia, radujcie się z ucisków, ucisk bowiem rodzi cierpienie, cierpienie wypróbowaną cnotę, a wypróbowana cnota rodzi nadzieję, a nadzieja nigdy nie zawodzi. I właśnie świadomość z serca, że miłość Boża jest niezawodna. Są takie słowa, że chociażby cię ojciec opuści, matka twoja cię nie opuszczę i tak dalej, ale z definicji również wynika, jeśli Mojżesz dowiaduje się imię Boga, jestem, który jestem, to oznacza nieprzemijającą obecność. A ponieważ jest miłością, więc oznacza to nieprzemijającą obecność miłości. I niezależnie od tego, co się w moim życiu dzieje, wiem, że wciąż jestem w kochających ramionach Ojca. I na koniec taki przykład nadziei ze strony świętej matki Teresy z Kalkuty. Ona miała 7 lat ciemności i w tym czasie wypowiadała takie słowa. Panie Jezu, ukryłeś się przede mną, ale nie zwiedziesz mnie i tak wiem, że jesteś bliżej mnie, niż mogę to sobie wyobrazić. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, prosimy księdza arcybiskupa.
Matka Teresa z Kalkuty, ona miała praktycznie prawie całe swoje życie to jedną wielką noc, ciemność. I kiedyś była taka sytuacja, że już sobie czasem nie dawała rady i pytała: Panie Jezu, Panie Boże, czego Ty ode mnie chcesz, że ciągle żyję w tej takiej ciemności. Daj mi choć chwilę radości, takiego wewnętrznego pokoju, bym mogła wiedzieć, że to wszystko jest z Twojego dopustu. I wtedy usłyszała wewnętrzny głos: otrzymasz ten czas przez jeden miesiąc. I tak było. Przez miesiąc czuła wewnętrzną ogromną satysfakcję, że właśnie to się dokonało, to na potwierdzenie tego, a potem wróciło tak, jak było dawniej. Ale to już wystarczyło, to doświadczenie miesięczne, żeby wiedzieć, że jednak to było z woli Bożej, bo Pan Bóg czasem też nas nie obiecywał. Jezus kiedyś był na ziemi, kiedy nauczał, to nie opowiadał i nie mówił, że nie zapewniał, że nasze życie będzie takie piękne, tylko słońce i radość i tak dalej. Powiedział, że skoro mnie prześladowali, to i was będą prześladować, a więc zapowiadał, że cierpienie jest wpisane w naturalnie jest wpisane w nasze życie. Oczywiście przez odkupienie Pan Bóg nie chciałby, żeby człowiek cierpiał. Nie chciałby, żeby człowiek cierpiał w żaden sposób. Ale jest to konsekwencja grzechu pierworodnego i teraz wszystko od nas zależy, czy te wszystkie trudności, które się pojawiają w naszym życiu, czy my potrafimy przemienić w narzędzia, nawet uświęcenia, pogłębienia wiary. Przede wszystkim jeśli my to będziemy odnosić do Pana Boga, jeśli będziemy dziękować nawet za to i postaramy się to przeżywać w sposób tak, jak Jezus to przeżywał. Jezus też był człowiekiem niewinnym, Bogiem człowiekiem, został ukrzyżowany, ale jeszcze wcześniej w Wieczerniku zdradę Judasza przemienił w swój akt, wcześniej uprzedzając wszystko, zdradę Judasza w akt miłości dla człowieka. A więc my możemy to samo robić. To, co nam się dzieje w życiu, które przychodzi, nie jest z tego, że Pan Bóg nam to zsyła, czy coś takiego. Nie, ale to przychodzi na nas jako konsekwencja takich czy innych też sytuacji, czy to grzechu, czy to trudności i tak dalej. My, jeśli potrafimy to ofiarować Panu Bogu, to wtedy w ogóle nie cierpimy z tego powodu, a wręcz przeciwnie. Doświadczamy czegoś wielkiego, jakiegoś wielkiego wzrostu duchowego, bo potrafimy wykorzystać nawet te trudności do naszego wzrostu.
Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda. I taka moja refleksja. Prawdziwą i jedyną nadzieją na lepszy świat jest właśnie Bóg, który nas kocha, bo jest miłością. I nasza wiara jest znakiem nadziei, póki żyjemy na tym świecie. Nasza wiara i miłość stale są jeszcze w drodze i za...
Niestety straciliśmy połączenie. Ksiądz arcybiskup?
Myślę, że to piękne słowa, które wypowiedziane zostały przez panią tutaj. Myślę, że dokładnie tak jest. No, trzeba się cieszyć, że pojmujemy właśnie w ten sposób tę wiarę i nadzieję i, no, i niech ona nas uskrzydla.
Ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy, Radio Maryja. Radio odbiornik prosimy wyłączyć. Halo?
Halo?
Prosimy, Radio Maryja. No, niestety dosyć trudno. Prosimy, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Dorota z Warszawy. Ja chciałam powiedzieć tylko jedno zdanie, które jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Dla mnie największą nadzieją jest wiara w miłosierdzie Boże. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Prosimy, księże arcybiskupie.
Zgadzam się z tym oczywiście, siostra Faustyna, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko bardzo często wracał do tego tematu, podkreślając, że miłosierdzie Boże, no to chyba jedno z największych narzędzi dobroci Bożej względem każdego z nas. No, jeśli miłosierdzie Boże nas oczyszcza, to jest jak ogień, które nas oczyszcza z naszych grzechów, słabości, przemienia nas, no to tym bardziej daje nam nadzieję na to, że mimo naszego życia, naszej słabości, naszej grzeszności, osiągniemy cel naszego życia przede wszystkim, a więc nasze zbawienie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ku wieczności zostaliśmy stworzeni, ku wieczności zostaliśmy ukierunkowani. No i teraz naszym zadaniem albo naszą inteligencją, jeśli tak chcemy powiedzieć, jest wykorzystanie tych wszystkich narzędzi, które się gdzieś pojawiają i które nam pomagają osiągnąć cel naszego życia. A wiąże się to właśnie z tym, że mamy nadzieję życia wiecznego i w tej nadziei żyjemy i wszystko robimy, by rzeczywiście to zbawienie osiągnąć.
Księże arcybiskupie, dziękujemy za wygłoszenie katechezy, dziękujemy za ten czas dialogu ze słuchaczami Radia Maryja po katechezie. Prosimy o ostatnie słowo, też pasterskie błogosławieństwo.
Również dziękuję za wspólne przeżycie tych paru chwil razem, za świadectwa, które zostały wypowiedziane, piękne, budujące też. I żyjmy nadzieją, wnośmy tę nadzieję w nasze życie. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Amen.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Gorąco i serdecznie dziękujemy.